Bogdan Sadowski, dzień dobry. Niestety od dzisiaj powracamy do formuły zdalnej naszych publicystycznych rozmów. Wzrost zachorowań jest tak duży, że wprowadzenie zasad reżimu sanitarnego było konieczne także w naszym programie, w naszej pracy. Zatem dziś rozmowy ponownie w formie telefonicznej, ale myślę, że w niczym nam to nie przeszkodzi, aby merytorycznie porozmawiać. Mirosław Marcinkiewicz po drugiej stronie linii telefonicznej, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, też żałuję, bo rozmowy takie osobiste są no fajniejsze trochę, ale róbmy co możemy.
Róbmy co możemy, zachowajmy pewien reżim. Póki co fala wzrostowa pandemii rozkręca nam się na dobre, w związku z tym ponownie rozgorzała dyskusja na temat działań jej zapobiegających, w tym wprowadzenia obostrzeń. No i z jednej strony słyszymy o potrzebie wprowadzenia restrykcji, z drugiej strony pamiętamy też, jaki był opór społeczny podczas poprzedniej fali, kiedy takie restrykcje, obostrzenia były. Co by pan zrobił teraz?
Panie rektorze, jako osoba zaszczepiona i stosująca się do wszelkich poleceń, szczególnie lekarzy, zakaźników, specjalistów, uważam, że powinniśmy coś wprowadzić. Ja jestem zdania, że wolność i takie dobre poczucie antyszczepionkowców w tym momencie okazuje się ważniejsze niż zdrowie i życie nas pozostałych, tych osób, które się zaszczepiły. Bardzo mnie się to nie podoba. Obserwuję, że wiele krajów wprowadza jednak restrykcje. Paszporty covidowe to nie jest świstek papieru, który powinniśmy mieć, a powinien on jednak w jakiś sposób pewne przywileje dla osób stosujących się do wszelkich poleceń przynosić. Nie przynosi. No, widząc, jakie są, panie doktorze, w ostatnich, chyba to będzie 4 dniach, to jest kolejnych 600 zgonów. No, zobaczmy, co się dzieje. Ja się czuję trochę taki zostawiony sam sobie.
A wirus
szaleje.
A wirus ma barwy polityczne, czy nie?
Polityczne nie, panie rektorze. Ja tutaj nic zupełnie nie mówię o polityce.
Ale czy ma? Czy ma w pana ocenie, jak pan obserwuje klasę polską, polityczną, która rozmawia na temat pandemii?
Chciałbym, żeby nie miał, chociaż stwierdzenie takie, panie redaktorze, że nie możemy, bo to rząd tak mówi, nie możemy wprowadzić restrykcji, bo to się nie spodoba dla części właśnie tej niezaszczepionej. No nie jest tajemnicą, że tam jest więcej zwolenników PiS-u wśród antyszczepionkowców, ale ja od tego próbuję uciekać. Choroba, zaraza, COVID to nie są rzeczy polityczne, to jest nasze zdrowie i życie.
Ale to nie z obozu rządzącego, a z obozu opozycji było słychać głosy, kiedy polityk X czy polityk Y mówił, że potrzebne są obostrzenia, ograniczenia, nawet ograniczenia swobody obywatelskiej właśnie teraz, być może wprowadzenie lockdownu. I ten sam polityk pół roku wcześniej czy rok wcześniej mówił, że wtedy podczas, kiedy te obostrzenia były, mówił, że naruszają swobodę wyboru i wolności obywatelskiej. Dlatego pytam o barwę polityczną.
Ale mówimy przecież o naszym zdrowiu i życiu. Dziś tu wyczytałem, bodaj Austrii wprowadzają właściwie taki lockdown dla osób niezaszczepionych, które będą poddane bardzo dużym restrykcjom. Zobaczmy, zamykane są oddziały i szpitale. Trzeba w nieskończoność powiększać ilość łóżek covidowych. Przecież to jest ogromna, nieprawdopodobna praca dla szpitali, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego personelu. Nie mogą się leczyć ludzie chorujący na inne choroby niż COVID. No to, umówmy się, no niestety jest wielkim trudem dla nas wszystkich i wielkim zagrożeniem. Więc tutaj uciekajmy od polityki, tylko ja oczekuję od rządu takich działań, które będą skuteczne, które spowodują, że przejdziemy tą falę z najmniejszymi stratami możliwymi i poradzimy sobie z tym.
Ale doskonale pan wie, że to taka nasza polska przywara, że jak nam się coś nakazuje, zakazuje, to działamy odwrotnie, przekornie.
No niestety.
Zmieńmy temat. Województwo lubuskie zostało uznane za najbezpieczniejsze województwo w Polsce w minionym roku. Taka nagroda, taki laur przyznawany jest przez Krajową Radę Ruchu Drogowego. No z jednej strony to zasługa działań rządu, samorządu, ale też pewnie i policji i samych kierowców. Ale ponoć to też zasługa poprawiającego się stanu dróg w naszym województwie. Potwierdza pan?
No, cieszę się, że takie miejsce zajęliśmy. I wie pan, pierwsza refleksja to jest taka, jak przyjeżdżają osoby tutaj do Gorzowa, gdzieś tam z okolic Warszawy, ze wschodu, długo tutaj nie będące, to mówią, o kurczę, jak wy macie fajnie. A2, S3 i jesteśmy na miejscu. To coś znaczy. To okazuje się, że właśnie ta S3 to jest taki jak naprawdę główna tętnica dla województwa, bo tędy się możemy naprawdę sprawnie poruszać. Plus jednak remonty dróg. No, z samego budżetu wojewódzkiego grubo ponad 100-120 milionów rok rocznie wydajemy na drogi wojewódzkie. Narzekamy, że ciągle, bo trzeba dużo jeszcze zrobić, ale jednak takie pieniądze rok do roku idą, remonty trwają. Tak, ma pan rację, poprawia się nieco stan dróg, dużo jeszcze do zrobienia, ale sporo już zrobiliśmy i takie są efekty.
Samorządowcy zgodnie twierdzą, że takich pieniędzy jak teraz na inwestycje drogowe nie było nigdy wcześniej.
No i dlatego jest taki rezultat. Remontujmy tam, gdzie to jest potrzebne, ale też przy okazji cały czas zwracajmy na to uwagę, na jazdę nas, kierowców, na to, żebyśmy jednak nie szaleli na tych drogach, na naszych drogach lokalnych. No trzeba trochę zwolnić nogę. To nie jest autostrada, gdzie można się nieco rozpędzać, bo tam jest bezpieczniej.
To dlaczego obóz rządzący, z obozu rządzącego słuchać głosy, że to są pieniądze, które wcześniej zostały samorządom zabrane w podatkach i teraz do nich wracają, jeśli chodzi o inwestycje drogowe?
Oj, to nie tylko chodzi o, panie dyrektorze, o inwestycje drogowe, ale jeżeli już pan o to pyta, no to wiemy doskonale, że ten tak zwany nowy czy polski ład, nieład spowoduje, że z samorządów odpłyną ogromne pieniądze, bo to...
Ale ostatnie lata to przecież wzrost przychodów samorządów.
Tak. Rozwijamy się, no to wtedy w naturalny sposób te przychody, no ale wie pan, jeżeli 14 miliardów to są kwoty, które odpłyną z samorządu, to zauważmy, być może samorządy dostaną jakieś pieniądze na inwestycje. Właśnie to te pierwsze rozdanie tak zwane widzieliśmy, ale równocześnie proszę zobaczyć, zabraknie pieniędzy samorządom, bo samorządy bardzo dużo stracą. Zabraknie pieniędzy na żłobki, przedszkola, na utrzymanie właśnie tych usług, szkoły, utrzymanie tych usług publicznych, które są tak ważne dla nas mieszkańców, bo my na co dzień z tego korzystamy, to nam ma ułatwić życie. Tu samorządy będą musiały całkowicie przeformować sposób wydawania tych środków, żeby jednak ich starczyło. Także wie pan, to jest dużo większy temat. Jestem za samorządnością, za tym, żebyśmy tu na miejscu decydowali o tym, na co zostaną wydane pieniądze, a nie zza biurka w Warszawie. Ktoś będzie mówił, co w danej gminie, czy ten kawałek, czy inny kawałek drogi, czy czegoś ma być robione.
Jeśli już rozmawiamy o pieniądzach tutaj samorządowych, to zainwestowanie kolejnych 20 milionów złotych w lotnisko w Babimoście, to jest dobra inwestycja w pana ocenie?
Wie pan co, ten port lotniczy istnieje. Wbrew nawet i moim obawom, jednak z biegiem czasu okazuje się, że jest potrzebny. Wie pan, niedawno tak się złożyło, że wracałem z Warszawy i po to, żeby szybko tutaj pojawić się na miejscu w domu, skorzystałem z wieczornego lotu, samolot. To było w tygodniu, więc samolot wypełniony właściwie tak w 3/4, może 2/3. I sprawny lot, same lotnisko robi wrażenie jednak takiego troszkę siermiężnego miejsca i skoro to lotnisko ma być, tam odbywają się oczywiście też te loty czarterowe w środku sezonu. Widzę, że ludzie z tego po prostu korzystają, więc też trzeba zrobić z tym porządek.
Ale
jakaś wizytówka.
Od lat toczy się dyskusja o zasadności inwestowania w lotnisko w Babimoście i ciągle pojawia się to samo pytanie. Co nam daje Babimost, jako województwu jakiś wymierny zysk, adekwatny do ponoszonych nakładów właśnie na ten port lotniczy, jak pan go nazwał?
Wie pan co, tu jest duża dyskusja. Ja się kiedyś tak zastanawiałem i nawet w paru dyskusjach takich uczestniczyłem. No okazuje się, że porty lotnicze, no oni chcą to lotnisko utrzymywać, bo to nie jest tak, że to tylko spada na barki województwa. Tam spore pieniądze idą właśnie z jakby nie nasze bezpośrednio, tylko te pieniądze są łączone i chyba to jest dobra droga, żeby wspólnie w jakiś sposób to utrzymywać. Ja jestem za tym, żeby to lotnisko mogło funkcjonować, a skoro tak, to zadbajmy, żeby nie wyglądało tak siermiężnie.
Tematów sporo, ale czas nam niestety naszej rozmowy upłynął. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję, miłego tygodnia dla wszystkich.